各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners. Dobry wieczór, współpraktykujący. Dzisiaj rano omawialiśmy właściwą postawę ciała podczas medytacji na siedzącym. Omawialiśmy poszczególne aspekty takiej właściwej postawy. I przypuszczalnie większość osób tutaj już wcześniej albo dzisiaj rano już na tyle zapoznała się z tymi elementami, tymi aspektami właściwej postawy, że już mniej więcej wie, jak taka postawa powinna wyglądać. Niemniej, mimo znajomości tych zasad, kiedy faktycznie próbujemy sami przybrać taką właściwą postawę, często okazuje się, że napotykamy różne problemy z tym związane i że nie jest tak łatwo przybrać właśnie taką wzorcową, idealną postawę do medytacji. Może się okazać, że niektóre partie ciała jakby dają sobie znać, nie jest łatwo je odpowiednio ułożyć czy pozbyć się napięcia, które tam gdzieś jest ulokowane. Może się okazać, że nie jest nam łatwo przybrać odpowiednią pozycję nóg, czy skrzyżować je, ewentualnie utrzymywać wyprostowany kręgosłup. Również może się okazać, że trudno nam jest trzymać głowę w odpowiedniej pozycji i trudno jest rozluźnić tą górną partię ciała i mięśnie głowy i szyi. I może się to wiązać po prostu z naszą budową anatomiczną. Często jest to też wynikiem różnych nawyków nabytych w ciągu naszego życia. Sposób, w jaki siedzimy na przykład na co dzień. I te nawyki mogą właśnie, z których możemy sobie nawet nie zdawać do końca sprawy, na co dzień mogą dawać o sobie znać podczas medytacji, kiedy próbujemy taką właściwą postawę przybrać. I może się okazać, że trudno nam się rozluźnić, trudno nam uzyskać taki stan komfortu podczas siedzenia. Niemniej, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami początkującymi, czy osobami, które już dłużej praktykują i znają dobrze te zasady przyjmowania właściwej postawy i próbowały ich, każdy z nas może dążyć do takiej idealnej postawy. I nie należy się zrażać tym, że czasem napotykamy w tym trudności. Jeżeli są jakieś partie ciała, czy jakieś elementy tej właściwej postawy, z którymi mamy trudność, to nie należy się tym przejmować, tylko próbować jak najbardziej zbliżyć się, korzystając te warunki fizyczne, jakie akurat mamy, starać się jak najbardziej zbliżyć do tej idealnej, wzorcowej postawy i wtedy będziemy w stanie siedzieć w największym komforcie i rozluźnieniu. Znamy takie osoby, których ciało jest bardzo elastyczne i które są w stanie na co dzień w życiu utrzymywać takie rozluźnienie, elastyczność i rozluźnienie ciała, jak również rozluźnienie umysłu. I takie osoby, kiedy siadają do medytacji, są w stanie bardzo szybko rzeczywiście wejść do medytacji. Wystarczy, że usiądą w właściwej pozycji, zestroją wszystkie części ciała, żeby przyjąć właściwą pozycję do medytacji i od razu mogła bez żadnych przeszkód czy komplikacji przystąpić do praktyki. Co więcej, takie osoby właśnie ze względu na to rozluźnienie ciała i umysłu, takie naturalne, są w stanie szybko, są w stanie jakby dobrze odczuwać swoje ciało. I w związku z tym, kiedy siadają do medytacji, wystarczy, żeby tak po prostu jakby zebrały swój umysł, skupiły uwagę i mogą szybko i bez przeszkód dojść do takiego stanu świadomości całego ciała. I jeżeli chodzi o takie właśnie osoby, ich podejście do medytacji, do praktyki może być bardzo bezpośrednie, bardzo takie proste, bez jakichkolwiek komplikacji. Wystarczy, że po prostu rzeczywiście usiądą, skupią się i ten stan medytacyjny, skupienie medytacyjnego, świadomości całego ciała może pojawić się bardzo szybko. Jest też inna kategoria osób, mianowicie takich, których takie naturalne warunki fizyczne nie są aż tak dobre jak tej pierwszej kategorii osób. To znaczy nie są aż tak rozluźnione, nie mają aż tak rozluźnionego ciała i umysłu, aż tak elastycznego ciała, ale są to osoby, które są bardzo zainteresowane praktyką, mają duży entuzjazm do praktyki i mają taką sporą wiarę w siebie. I wtedy poza taką regularną praktyką medytacyjną mogą stosować inne takie pomocnicze metody pomagające w wypracowaniu takiego bardziej rozluźnionego, bardziej wyciszonego stanu ciała i umysłu. To mogą być na przykład jakieś ćwiczenia rozciągające, wykonywane w jakimś wolnym czasie. I jeżeli chodzi o takie osoby, to właśnie z powodu tego entuzjazmu, takiego wysiłku w praktyce i wiary w siebie, po jakimś czasie są w stanie wypracować taki bardziej rozluźniony stan ciała i umysłu i są w stanie utrzymywać ten stan na co dzień. I wtedy takie osoby też po jakimś czasie, kiedy siadają do medytacji, są w stanie bardzo szybko jakby wyczuć, jakby uzyskać świadomość całego ciała. I wtedy również takie osoby po jakimś czasie mogą stosować takie bardzo bezpośrednie, nieskomplikowane, proste podejście do praktyki. Jest jeszcze inny rodzaj osób, mianowicie takich, których ciało nie jest aż tak rozluźnione, elastyczne, jest dosyć sztywne i nie jest takim osobom łatwo przyjąć pozycję do medytacji taką bliską, idealnej, wzorcowej. Ale jeżeli takie osoby właśnie przejawiają takie duże zainteresowanie praktyką, taki entuzjazm do praktyki i mają wiarę w siebie, wówczas mogą wykorzystać jakąś, dobrać sobie i wykorzystywać inną pozycję ciała, inną postawę, niekoniecznie taką wzorcową, taką idealną, tylko taką, w której są w stanie siedzieć w miarę wygodnie i do której się z biegiem czasu przyzwyczajają. I wtedy takie osoby też mogą siedzieć bardzo wygodnie i skutecznie i są w stanie, jak to się mówi, odłożyć ciało, czy przestać zajmować się ciałem. W tym sensie, że stan ciała, stan fizyczny nie rozprasza ich umysłu, nie zaburza ich medytacji, czas siedzenia. I taka osoba wtedy, szczególnie jeżeli regularnie praktykuje, jest w stanie też dojść do takiego stanu świadomości całego ciała i nie, nawet jeżeli są jakieś stany ciała, które potencjalnie mogą zaburzać, to taka osoba jest w stanie je ignorować, skupiać się na samym stosowaniu metody i w związku z tym pracować skutecznie nad takim wysubtelnianiem umysłu, nad osiąganiem coraz subtelniejszych takich stanów umysłu. A więc to jest kolejna kategoria osób, które pomimo jakichś trudności czy przeszkód na poziomie fizycznym mogą skutecznie praktykować. A więc mimo, że każdy z nas ma różne uwarunkowania fizyczne, ciało każdego z nas jest mniej lub bardziej elastyczne. Dla niektórych osób przyjęcie takiej idealnej postawy do medytacji może być trudne ze względu na jakieś ograniczenia fizyczne, jakąś sztywność ciała. Mimo to, że te uwarunkowania fizyczne wszystkich są inne, warto przedstawiać tę idealną, wzorcową postawę do medytacji, omawiać jej poszczególne elementy i warto niezależnie od swoich uwarunkowań fizycznych dążyć do takiej postawy, idealnej postawy medytacyjnej w trakcie praktyki. Ponieważ warto by przejść cały ten proces jakby korygowania, dostosowywania ciała i zbliżania się do tej idealnej pozycji. Ponieważ w trakcie tego procesu zwracamy uwagę na, jak obserwujemy swoje ciało, zwracamy uwagę na te wszystkie miejsca, które nie są rozluźnione, są jakieś usztywnione, tam, gdzie czujemy niewygodę i kiedy takie miejsca zaczynamy zauważać, możemy starać się je rozluźniać. I sam ten proces obserwowania poszczególnych części ciała, dostosowywania, rozluźniania ich i dostosowywania ciała, zbliżania się do tej właściwej postawy, sam ten proces wiąże się z skupieniem uwagi na ciele, na takim jakby zbieraniem umysłu i kierowaniem uwagi na ciało. A więc można powiedzieć, że proces takiego fizycznego korygowania swojej postawy jest jednocześnie procesem pracy z umysłem, jest procesem skupiania umysłu. I jeżeli konsekwentnie w taki sposób pracujemy, to możemy się nauczyć właśnie, kiedy siadamy do medytacji, aby też dosyć szybko uświadamiać sobie całe ciało. Czasem nawet w momencie, kiedy zaczniemy ten proces, zaczniemy zwracać uwagę powiedzmy na rejon głowy, czy jest rozluźniony, to może się okazać, że już jakby to wpływa na stan całej reszty ciała, że jesteśmy bardziej rozluźnieni. I jeżeli mamy takie podejście, wówczas też dosyć szybko, kiedy rozpoczynamy medytację, jesteśmy w stanie odczuć różne części ciała i dojść też do takiej świadomości całego ciała. I wtedy w takim stanie również, tak jak w tej kategorii osób, o których wspominaliśmy poprzednio, tych takich bardzo elastycznych, rozluźnionych, nasze podejście do praktyki może być bardzo proste i bezpośrednie. Właśnie dlatego, że jakby w toku procesu korygowania postawy nauczyliśmy się jak skupiać umysł i nauczyliśmy się takiego szybkiego osiągania świadomości całego ciała. Osoby, które właśnie pracują nad tym, aby korygować swoją postawę i rozluźniać ciało i umysł, mogą być w stanie w pewnym momencie dosyć łatwo wyczuwać swój oddech. Jeżeli tak jest, jeżeli oczywiście umysł, ciało i umysł jest na tyle rozluźniony, że ten oddech jest wyraźnie wyczuwalny, wówczas można skupić uwagę na właśnie na oddechu. Można wykorzystywać właśnie tę metodę praktyki, z praktyki z oddechem, czyli albo doświadczać oddechu, albo liczyć oddech. I w ten sposób jakby jeszcze bardziej oczyszczać, skupiać swój umysł, skupiać uwagę i koncentrować umysł. Natomiast jeżeli ktoś nie jest w stanie wyczuć dosyć łatwo swojego oddechu, prawdopodobnie przyczyna jest taka, że ciało jeszcze nie jest wystarczająco rozluźnione, że jest jeszcze sporo napięć w ciele i ten stan jakby fizyczny jest taki jeszcze dosyć mało wysubtelniony. W związku z tym ten stan umysłu też jest mało subtelny, jest spore rozproszenie i wtedy nie jest łatwo ten oddech wyczuwać i wykorzystywać go jako metodę praktyki. Wtedy, jeżeli tak jest, to taka osoba powinna kontynuować taką pracę, ten proces korygowania swojej postawy, ogarniania świadomością ciała, sprawdzania, gdzie są jakieś napięcia, gdzie nasza postawa jeszcze odbiega od takiej pożądanej i dążyć do rozluźniania, dalszego rozluźniania ciała, aż do momentu, kiedy ciało i umysł staną się na tyle rozluźnione, na tyle umysł będzie się w stanie skupić, żeby oddech stał się wyczuwalny i żeby można było skupić się na oddechu. Także są różne te możliwe podejścia tej pracy, tej metody z oddechem w zależności od naszego stanu fizycznego i stanu umysłu. Czasem jest tak, że ktoś próbuje przyjąć, czy przybiera taką postawę jak najbardziej zbliżoną do takiej idealnej postawy medytacyjnej i obserwuje stan swojego ciała, poszczególnych partii ciała, koryguje postawę i rozluźnia poszczególne partie ciała, dążąc do tego, żeby rozluźnić maksymalnie ciało. Ale mimo takiego podejścia, jakby cały czas taka osoba może mieć wrażenie, że to ciało jednak nie jest rozluźnione. I wtedy można posłużyć się pewną metodą. Istnieje po prostu taka bezpośrednia metoda pomagająca w rozluźnianiu ciała. Jest to metoda, do której stosujemy swój umysł. A konkretnie zmysł czucia, zmysł dotyku. I polega to na takim przeglądzie, robieniu przeglądu ciała, poszczególnych partii ciała, od czubka głowy w dół, poprzez wszystkie części ciała, aż do stóp. I tutaj wykorzystujemy ten zmysł czucia, zmysł dotyku i kierując uwagę na poszczególne części ciała, wyczuwamy, czujemy, czy dana część ciała jest rozluźniona, czy nie. I to, co jest tu ważne, to aby zrozumieć dobrze tę zasadę, na jakiej opiera się ta metoda. Mianowicie tutaj chodzi o bezpośrednie czucie poszczególnych partii ciała, każdej części ciała, w jakim jest stanie, tym, można powiedzieć, zmysłem czucia. Natomiast nie wykorzystujemy do tego świadomości, ponieważ często jest tak, że kiedy ludzie starają się rozluźnić, to angażują do tego zamiast właśnie to bezpośrednie, ten zmysł czucia, angażują swoją świadomość i niejako rozkazują, mówią, czy rozkazują danej partii ciała, żeby się rozluźniła, albo nawet wyobrażają sobie, że ta część ciała, dana część ciała się rozluźnia, czy że jest rozluźniona. Ponieważ nasza świadomość jest na ogół bardzo aktywna, cały czas coś się w niej dzieje, jakieś myśli, wyobrażenia i tak dalej, więc bardzo łatwo wpaść w takie właśnie w coś takiego, że zamiast bezpośredniego czucia angażujemy świadomość do tego, wyobrażając sobie, czy jakby nakazując ciało, żeby się rozluźniło, czy wyobrażając sobie, że jesteśmy rozluźnieni. Ale jeżeli takie podejście przyjmiemy, to prawdopodobnie ta metoda nie będzie skuteczna. Tym niemniej na początku, kiedy zaczynamy stosować tę metodę, może być trudno jakby od razu zacząć się wczuwać te poszczególne części ciała. Do pewnego stopnia na początku musimy posługiwać się jakimiś nazwami, językiem, niejako tak nazywać poszczególne części ciała, czyli powiedzmy czubek głowy, oczy, twarz i tak dalej. Tak więc na pierwszym etapie może być konieczne takie częściowe korzystanie ze świadomości do nazywania, czy takiego jakby etykietowania poszczególnych części ciała. Ale zasadniczo ta metoda polega na wczuwaniu się, na wyczuwaniu stanu poszczególnych partii ciała. I robimy to jakby od, jak powiedzieliśmy, od czubka głowy aż do stóp i staramy się przy każdej części ciała, jeżeli czujemy, że jest napięta, ją rozluźnić. I może się okazać, że przy jednym takim przeskanowaniu, czy jednym przeglądzie ciała, nadal mam poczucie, że to ciało nie jest w pełni rozluźnione. No, wtedy możemy ten proces powtórzyć, zrobić go drugi raz, trzeci raz, możemy kilka razy to robić, aż wreszcie zyskamy takie poczucie, że ciało jest naprawdę rozluźnione. I wtedy, kiedy zyskamy takie poczucie, to czas można jakby ogarniać świadomością, czy ogarniać uwagą całość tego rozluźnionego ciała. I jakby skupiać uwagę na całym rozluźnionym ciele. Wtedy jest to stan, o którym mówiliśmy przy poprzednich tych różnych kategoriach osób, że można dojść do takiego stanu świadomości całego ciała. A więc jest to pewna metoda, którą można wykorzystać, jeżeli ktoś ma trudności z rozluźnieniem ciała, można tę bezpośrednią metodę rozluźniania wykorzystać w taki sposób. Może być jednak też tak, że mimo różnych prób nie jesteśmy w stanie wyczuć oddechu, jak również nie jesteśmy w stanie wyczuwać ciało, czuć swoje ciało. I im bardziej staramy się coś takiego robić, im bardziej staramy się właśnie wyszukać ten oddech, czy odnaleźć swoje ciało, czy wczuć w nie, jakby tym jest trudniej, tym więcej pojawia się w nich przypadkowych myśli, tym więcej jakichś wyobrażeń wokół tego powstaje i tym większe pojawia się rozproszenie. Jeżeli tak jest, jeżeli stosowanie jednej z tych metod, czy jakiejkolwiek metody nie pomaga, ale wręcz utrudnia nam praktykę, wówczas można przyjąć podejście polegające na niestosowaniu żadnej metody. Przypomina to to postępowanie ze szklanką wody, o której mówiliśmy. Kiedy aby brudna woda w szklance, żeby pozwolić jej się oczyścić, osiąść różnym zanieczyszczeniom, po prostu stawiamy ją na stole i nic z niej nie robimy. Tutaj odpowiednikiem tego bełtania tej wody czy ruszania tą szklanką byłoby właśnie stosowanie jakiejś próby, stosowania jakiejś metody, czy próby skupienia się, czy wyczucia oddechu, czy próby świadomości, uświadomienia sobie swojego ciała, czy wyczucia swojego ciała. Jeżeli tak jest, jeżeli wszelkie tego typu próby prowadzą do jeszcze większego zamętu i rozproszenia, wówczas nie stosujemy żadnej metody, tylko po prostu siadamy, przyjmujemy jak najwłaściwszą postawę, odpowiednią postawę ciała, i siedzimy, będąc jak najwyraźniej, jak najklarowniej świadomym tego właśnie, że siedzimy. I nie robiąc absolutnie nic innego, tylko zdając sobie sprawę z tego, że siedzimy. I wtedy bez czynienia żadnych innych wysiłków związanych z jakąś metodą, okazuje się, że ciało i umysł stopniowo są w stanie jako osiąść i się ustabilizować. I oczywiście w tym stanie może być tak, że jest sporo tych przypadkowych, błądzących myśli. Może ich być dosyć dużo, ale te wszystkie przychodzące myśli również w pewnym momencie odchodzą, odpływają. Chodzi tylko o to, żeby nic z nim nie robić. Oczywiście nie lgnąć do nich, nie starać się ich zatrzymywać, tylko pozwolić im przychodzić i odchodzić. Również jeżeli chodzi o ciało, może być tak, że może być szereg napięć, jakaś niewygoda, różne wrażenia takie przeszkadzające, wrażenie ogólnie rzecz biorąc niewygody. Ale w porządku, po prostu przyjmujemy te wszystkie wrażenia takimi, jakie są i nic z nimi nie robimy. Po prostu pozwalamy im być. W żaden sposób nie staramy się czegoś z nimi zrobić. Przestajemy po prostu się nimi zajmować. Wtedy przy takim podejściu, jakby bez jakiejkolwiek ingerencji w to, co się dzieje, tylko poprzez takie jak najwyraźniejsze, jak najklarowniejsze zdawanie sobie sprawy z tego, że siedzimy w medytacji, stopniowo tych myśli będzie coraz mniej i ciało i umysł będą w stanie się coraz bardziej rozluźnić i coraz bardziej ustabilizować. I w pewnym momencie dojdziemy do stanu wystarczającej klarowności, aby stało się możliwe wyczucie oddechu, czy skupienie na ciele, czy wyczucie ciała. I wtedy jeżeli dojdziemy do czegoś takiego, możemy podjąć jedną z metod, właśnie metodę świadomości oddechu albo świadomości ciała i kontynuować praktykę w taki sposób. A więc nawet wtedy, kiedy na początku stosowanie jakiejś metody tylko utrudnia nam praktykę, można przyjąć to podejście braku jakiejkolwiek metody, tylko siedzenia z taką jasną świadomością, że siedzimy w pozycji medytacyjnej i to też może nas doprowadzić do większego rozluźnienia i stabilizacji ciała i umysłu. Więc omówiliśmy te różne metody dostrajania albo harmonizowania ciała, oddechu i umysłu. I wszystkie te podejścia, wszystkie te metody jakby mają takie, opierają się na tej samej zasadzie. Mianowicie na rozluźnianiu ciała i umysłu, na stabilizowaniu ich, na ogarnianiu świadomością ciała i umysłu i na głębszym poziomie na jednoczeniu ciała i umysłu. I w zależności od stanu, w jakim akurat jesteśmy, możemy dobrać jedną z tych metod, tak? Tę, która wydaje się najwłaściwsza w naszych aktualnych uwarunkowaniach. Jeżeli chodzi o osoby, które są bardziej rozluźnione, bardziej elastyczne, bardziej skupione, mogą podjąć jakoś bardziej bezpośrednio, takie bardziej bezpośrednie podejście, polegające na uświadamianiu się całości, całego ciała. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które może mają większe ograniczenia jakieś fizyczne, większą sztywność ciała, czy większe rozproszenie umysłu, ten proces może być dłuższy, takiego rozluźnienia i dostrojenia ciała, umysłu. Tym niemniej zasada pozostaje cały czas taka sama, że jest to proces polegający na rozluźnianiu i stabilizowaniu ciała i umysłu i na uświadamianiu sobie całości ciała.